Serwis informacyjny Radia Maryja. Naród, który nie chroni ludzi starszych i nie traktuje ich dobrze, jest narodem bez przyszłości, powiedział Ojciec Święty Franciszek podczas spotkania w Watykanie z okazji dnia poświęconego dziadkom. W spotkaniu uczestniczyły tysiące wiernych z ponad 20 krajów świata. Był również emerytowany Ojciec Święty Benedykt XVI, który pokazał się po raz pierwszy publicznie od 5 miesięcy, czyli od kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.
W sposób szczególny dziękuję za obecność papieża seniora Benedykta XVI. Wiele razy już wspominałem, że bardzo chciałem, aby mieszkał tu w Watykanie, bo dobrze jest mieć w domu mądrego dziadka. Dziękuję.
Podczas spotkania Ojciec Święty Franciszek zwrócił uwagę m.in. na bolesny problem porzucania ludzi starszych. Nazwał to kryptoeutanazją. Jest to, jak stwierdził, efekt współczesnej kultury, która odrzuca dzieci, młodych, nie dając im pracy, a także starców. Wszystko to robi się pod pretekstem zachowania zrównoważonego systemu gospodarczego. W centrum tego systemu nie znajduje się jednak człowiek, lecz pieniądz. Jest to system zgubny i dlatego wszyscy powinniśmy się temu przeciwstawić, powiedział papież.
Un popolo che non custodisce i nonni.
Naród, który nie chroni dziadków i nie traktuje ich dobrze, jest narodem bez przyszłości, bo traci pamięć i wykorzenia się. Ale uwaga, waszym z kolei zadaniem jest ożywianie w was tych korzeni poprzez modlitwę, lekturę Ewangelii, dzieła miłosierdzia.
Następnie Ojciec Święty sprawował mszę świętą. W homilii nawiązał do niedzielnej Ewangelii. Mówi ona o spotkaniu Maryi z krewną Elżbietą, starszą wiekiem, która wraz z mężem Zachariaszem spodziewa się dziecka.
Maryja także w tej sytuacji wskazuje nam drogę. Wyjście na spotkanie starszej krewnej, przebywanie z nią oczywiście po to, żeby jej pomóc, bo jest starsza, ale także i przede wszystkim, żeby uczyć się od niej mądrości życia.
Ojciec Święty podkreślał, że nie ma przyszłości dla ludu bez spotkania między pokoleniami. Przestrzegał przed uniezależnieniem się od rodziców, niemal uwolnieniem się od spuścizny poprzedniego pokolenia.
Ale jeżeli później nie dojdzie do ponownego spotkania, jeśli nie zostanie na nowo odnaleziona owocna równowaga pomiędzy pokoleniami, to dojdzie do poważnego zubożenia ludu, a panująca w społeczeństwie wolność jest wolnością fałszywą, która niemal zawsze przemienia się w autorytaryzm.
Po zakończonej Eucharystii Ojciec Święty Franciszek odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański. W odpowiedzi na propozycję Ojca Świętego Franciszka niedziela była dniem modlitwy w intencji rodziny i trzeciego nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów. Synod ma się rozpocząć 5 października w Rzymie. Przedmiotem trwających 2 tygodnie obrad będą wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji. Treść modlitwy do świętej rodziny w tej intencji napisał sam papież Franciszek. Jest to modlitwa w intencji rodzin, a także za synod biskupów, żeby mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny. Ksiądz dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, mówi, że planowany trzeci synod biskupów pokazuje, jak mocno rodzina jest związana z ewangelizacją.
Ojciec, mama, dzieci połączone ze sobą węzłem miłości mają głosić dobrą nowinę całemu stworzeniu, całemu światu. Ta miłość rodzi się w rodzinie, ta miłość prowadzi do odpowiedzialności w rodzinie, ta miłość jest także świadczona na zewnątrz. Dlatego myślę, tak ważne jest to, abyśmy nie poddawali się zwątpieniu, wątpliwościom, ale właśnie szukali tej mocy, która płynie z Ewangelii, z tego spotkania z Jezusem Chrystusem. To, że synod zajął się właśnie rodziną, która ma ewangelizować i odkrywać Ewangelię w swoim codziennym życiu, myślę, jest bardzo ważne, bardzo potrzebne i stanowi wielką nadzieję na przyszłość.
Tegoroczna sesja będzie trzecim nadzwyczajnym synodem, od kiedy w roku 1965 te ważne zgromadzenia wznowił papież Paweł VI. Małżeństwa i rodziny z całego kraju już po raz 30 spotkały się na Jasnej Górze, by zawierzyć się Matce Bożej Królowej Polski. Jubileuszowa pielgrzymka rozpoczęła się wczoraj pod hasłem Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła. W niedzielę ksiądz biskup Andrzej Jerzy, biskup tarnowski, przewodniczył mszy świętej. Podczas Eucharystii podkreślał, że rodzina jest największym naturalnym i nadprzyrodzonym bogactwem narodu. Wskazał przy tym na szereg zagrożeń dla życia i rodziny. Wśród nich wymienił cywilizację użycia. Wyjaśnił, że na jej gruncie kobieta staje się przedmiotem dla mężczyzny, dzieci przeszkodą dla rodziców, a rodzina staje się instytucją ograniczającą wolność. Ksiądz biskup Andrzej Jerzy wezwał więc do odważnego wyrażania sprzeciwu wobec takich zagrożeń.
Potrzebne jest publiczne dawanie świadectwa przez ludzi zaangażowanych w obronę życia, świadomych wartości każdego ludzkiego istnienia, świadomych wartości i życia małżeńskiego, rodzinnego. Należy reagować niezwłocznie, przede wszystkim blokując wprowadzanie ustaw prawnych, które uderzają w prawo Boże i zarazem w prawo ludzkie. Mamy świadomość, że mocna duchowo rodzina, której głównym źródłem siły i oparcia jest wzajemna miłość, zakorzeniona w Bogu, może oprzeć się przeciwnościom i stawiać czoło nawet największemu złu.
Szczególną formą sprzeciwu wobec zagrożeń życia i rodziny ksiądz biskup Jerzy nazwał marsze dla życia i rodziny. Zachęcił też wiernych do pielęgnowania skarbu tradycji rodzinnych i religijnych. Podczas mszy świętej wierni złożyli akt zawierzenia Matce Bożej. Kopalnia Kazimierz Juliusz będzie pracowała do wyczerpania złóż, zakłada porozumienie podpisane nad ranem w niedzielę pomiędzy górniczymi związkami zawodowymi a przedstawicielami katowickiego holdingu węglowego i rządu. To wszystko, co mogliśmy wywalczyć, podkreśla Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników. Rozmowy w sprawie przyszłości sosnowieckiej kopalni toczyły się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim po tym, jak w sobotę górnicy wyjechali na powierzchnię po kilku dniach protestu.
Skład warszawski był bardzo silny. Udało się doprowadzić do tego, że górnicy dostaną należne im pieniądze, które im jest winny pracodawca. Mają zabezpieczone mieszkania, że nie przejdą w ręce komornika i będą mogli jeszcze wybierać węgiel, który jest w kopalni, a następnie przejdą do pracy w innych kopalniach katowickiego holdingu węglowego. Jest to zasługa przede wszystkim tej determinacji górników, którzy trzy dni na dole kopalni protestowali, żeby mogli w sposób godny zakończyć pracę w kopalni Kazimierz Juliusz.
Strony uzgodniły, że zakład zostanie przejęty przez spółkę restrukturyzacji kopalń, który wygasi jej działalność. Wymaga to jednak nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Wejście w życie zmian w ustawie umożliwi dofinansowanie spółki restrukturyzacji kopalń na około 100 milionów złotych. Dzięki temu górnicy z Kazimierza Juliusza mają otrzymać zaległe pensje do 15 listopada. Pod ziemią przez kilka dni protestowało ponad 160 górników. Czekając już na powierzchni na wyniki rozmów, liczyli, że kopalnia będzie wydobywała surowiec przez dłuższy okres czasu.
Liczę na to, że ten zakład jednak zostanie tu, będzie istniał jeszcze jak najdłużej. To będziemy mieli pracę, nie będziemy musieli dojeżdżać jeszcze dalej. Na przykład ja dojeżdżam tutaj już 50 kilometrów, jeszcze bym miał 20 więcej.
Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników podkreśla, że złoża, które są w kopalni, nie dają perspektyw na dłuższą eksploatację, chyba że ewentualny nowy inwestor zainwestowałby środki na połączenie z sąsiednią kopalnią.
Chyba że ktoś zainwestuje duże pieniądze i zrobi przejście do sąsiedniej kopalni Jankanta, ale póki co na razie takiego inwestora nie ma, choć podobno dwóch się stara o to, więc ten nawet czas, gdzie ta kopalnia jeszcze będzie ten miesiąc, dwa lub trzy federowała, może spowodować, że znajdzie się inwestor. Dlatego górnicy zgodzili się na taki kompromis.
Kazimierz Juliusz to spółka zależna katowickiego holdingu węglowego i ostatnia czynna kopalnia węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. Instytut Pamięci Narodowej ogłosił kolejne wyniki identyfikacji żołnierzy polskiego podziemia będących ofiarami komunistycznej bezpieki. Wśród zidentyfikowanych jest wybitny oficer AK, major Bolesław Kotrym, Żmudzin. Zidentyfikowano także szczątki Juliana Czerwiakowskiego, pseudonim Jurek Jerzy Tarnowski, Bolesława Częścika, pseudonim Orlik, Stefana Głowackiego, pseudonim Smuga, Zygmunta Szymanowskiego, pseudonim Jezierza, Dionizego Sosnowskiego, pseudonim Zbyszek Józef, Ludwika Jana Świdra, pseudonim Johan Puk i Aleksandra Tomaszewskiego, pseudonim Al Bończa. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim krewni ofiar otrzymali od IPN noty identyfikacyjne swoich bliskich. Był to element obchodów 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Prezes IPN Łukasz Kamiński powiedział, że odkrywane szczątki bohaterów są jednoczesnym odkrywaniem fundamentów wolnej i niepodległej Polski.
Odkrywamy szczątki bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, bohaterów, których usiłowano pohańbić i wymazać z naszej narodowej historii. Ale odkrywamy jednocześnie fundamenty, bo historia Polskiego Państwa Podziemnego, tworzących je ludzi, dzisiaj może być dla nas fundamentem. Fundamentem, na którym budujemy od 25 lat wolną i niepodległą Polskę.
Profesor Krzysztof Szwagrzyk, który nadzorował prace ekshumacyjne, powiedział, że wszyscy zidentyfikowani bohaterowie zostali znalezieni w bezimiennych dołach śmierci na łączce cmentarza wojskowego w Warszawie.
Bolesław Częścik, podobnie jak 6 z tych 8 dzisiaj zaprezentowanych, został uśmiercony metodą katyńską, strzałem w potylicę z bliskiej odległości.
W imieniu krewnych ofiar dziękowała wnuczka Bolesława Kotryma, Grażyna Kontrym-Sznajd, która odebrała notę identyfikacyjną swojego dziadka. Dla jej rodziny, jak mówiła, oznacza to nie tylko możliwość godnego pochówku bliskiej osoby, ale także wyjaśnienia wątpliwości co do jej tragicznego losu. Instytut Pamięci Narodowej od kilku lat w całej Polsce prowadzi systematyczne poszukiwanie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Do tej pory na łączce wydobyto szczątki około 200 osób, z których udało się zidentyfikować 28 żołnierzy. Wśród nich był major Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka, major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.